Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. We dwoje łatwiej. Takie hasło przyświeca temu naszemu spotkaniu. Pięknie zostało umocowane też w Słowie Bożym, czy poprzez Słowo z Księgi Koheleta, przytoczony w nabożeństwie fragment. Ukazuje, że to jest niby takie oczywiste, a dzisiaj na różne sposoby kwestionowane. Ale to łatwiej wypowiedziane tutaj podczas nabożeństwa i modlitwy pierwszoczwartkowej u świętego Józefa nie jest w jakimkolwiek sensie. W całym tym naszym dzisiejszym spotkaniu jako słowo klucz przewija się świętość. Łatwiej w drodze do nieba, łatwiej ku szczęściu, które się nie skończy, które będzie pełne. W takim sensie we dwoje łatwiej. I właśnie o tym dzisiaj chcemy porozmawiać z naszym gościem, chociaż dziś to jest taki gość, że jest bardzo u siebie. Nie zawsze trzeba zapraszać kogoś z daleka, żeby usłyszeć ciekawe i ważne treści. Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz dr Jarosław Powązka, jak słyszeliśmy, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, ale ksiądz doktor jest z tym miejscem, z tą bazyliką właściwie przez całe swoje kapłaństwo związane, najpierw wikariusz, później jako student był tutaj rezydentem, a dzisiaj dalej tutaj w tym miejscu posługuje jako kapłan, pełniąc jednocześnie tę ważną funkcję w diecezji. Księże doktorze, witamy serdecznie i pozdrawiamy w roli konferencjonisty.
Witam bardzo serdecznie.
Ktoś powie, to taki temat, który niekoniecznie z funkcją się wiąże. Owszem, tak, ale doktorat dopiero co obroniony jest związany z tematyką rodzinną, z zakresu teologii pastoralnej, zagadnienia, które właśnie dotyczą małżeństwa i rodziny. Księże Jarku, gdyby można na początku właśnie powiedzieć o tym, co rzeczywiście chcemy dzisiaj powiedzieć. Nie o jakiejkolwiek łatwości życia, tylko o tym, co jest celem życia każdego człowieka. Właśnie o świętości.
Kto zna cel w swoim życiu, kto zna cel w ogóle wszystkiego, co czyni, ten wie, jak może dojść do tamtąd. Nadaje cel, nadaje sens życiu człowieka, sprawia, że to życie, działalność, wiemy, po co ją podejmujemy, wiemy, po co daną rzecz robimy. Oczywiście, kiedy myślimy o celu życia człowieka, no to sprawa się komplikuje, bo przecież nie jest to sprawa na miesiąc, nie jest to sprawa na rok, ale jest to sprawa na taki odcinek życia, który tak naprawdę nie jest w naszych dłoniach, bo przecież to Bóg wyznacza długość życia człowieka. A zatem, żeby odnaleźć cel swojego życia, to trzeba nie tylko spojrzeć na czubek własnego nosa, ale nieco dalej. Więcej jeszcze, powiedziałbym, trzeba zobaczyć z perspektywy Pana Boga, a więc tego, który nas stworzył. I rzeczywiście Bóg wyznaczył nam cel w życiu, który może nadać sens całemu życiu człowieka, może jakoś zjednoczyć wszystkie działania i ukierunkować je we właściwą stronę. Tym celem jest świętość. Papież Jan Paweł II, kiedy już po długich uroczystościach związanych z wielkim jubileuszem, napisał taki list, w którym przedstawił, co Kościół ma do zaproponowania w nowym tysiącleciu, już trzecim tysiącleciu, napisał takie słowa. Perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Wszyscy chrześcijanie, jakiegokolwiek stanu i zawodu, powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałej miłości. A zatem świętość jest celem życia każdego człowieka. I to świętość nie jakaś wyjątkowa, nie polegająca na tym, że wyłączymy się z tego życia, że będziemy jakby obok naszego życia, obok spraw, obok codzienności, obok tych wszystkich zajęć, którymi człowiek musi się zająć. Nie. Nie taka jest prawdziwa wizja świętości, jaką ma Chrystus do zaproponowania i jaką ma Kościół do zaproponowania. A zatem nie dla wizji życia nadzwyczajnego, ale tak dla wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. W tym zwyczajnym życiu chrześcijańskim jest moc, jest siła, jest piękno.
Ciągle pokutuje niestety także to takie przekonanie, no ono rzeczywiście tutaj się wyraża w tym, co zostało powiedziane, że tymi świętymi no, to naprawdę są nieliczni, a my to tak możemy sobie tylko o świętości porozważać. A świętość jest dla każdego. Kościół przychodzi nam z pomocą, Pan Bóg przez Kościół daje nam no, pomoc taką piękną w postaci ostatnich aktów kanonizacji, choćby właśnie tych świętych, do których wrócimy, ale teraz chcemy ich na początku przywołać. Święci Ludwik i Zelia Martę, ich obecność jest tutaj z nami też zaakcentowana w znaku relikwii. Tak, a właściwie chciałem powiedzieć to nie, czyli jeszcze raz wyjątkowo mocno podkreślić, nie dla wizji życia nadzwyczajnego, ale tak dla wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Książę doktorze, ja w temacie, który uzgodniliśmy, zaproponowałem takie sformułowanie o drodze do świętości poprzez małżeństwo, a nie pomimo małżeństwa. Ale ksiądz podmienił to słowo poprzez na słowo dzięki. Ono jest jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej wymowne. Czyli będziemy mówili o świętości dzięki małżeństwu.
Zgadza się. Myślę, że ten temat świętości dzięki małżeństwu jest tematem zaniedbanym. Myślę, że mało par, które staje na ślubnym kobiercu przed ołtarzem i ślubuje sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że siebie nie odpuszczą aż do śmierci, mało osób ma to myślenie. Ślubujemy sobie po to, żeby być świętymi. Można powiedzieć tak, przywołam taką anegdotę, która wiele, myślę, mówi o tym myśleniu o sakramencie małżeństwa jako drodze do świętości. Otóż w XIX wieku przyszły papież Leon XIII, wówczas jeszcze kardynał Gioacchino Pecci, rozmawiał z pewnym monsignorem włoskim o Fryderyku Ozanamie. To był francuski profesor i prekursor nowoczesnej działalności charytatywnej. Ów monsignore włoski chwalił jego zalety, charakteru, pomysłowość. Słowem, to wszystko, co uczynił i wkład cały, który wniósł w kościele, ale zakończył ten swój przydługawy wywód takim stwierdzeniem: szkoda, że się ożenił. Natychmiast mu zripostował kardynał Pecci, mówi: czy wasza wielebność uważa, że Chrystus zostawił nam 6 sakramentów i 1 pomyłkę? Myślę, że właśnie często w naszym myśleniu tak widzimy. Kapłani tak, ci to powinni być święci. Zakonnicy, zakonnice tak, oni z urzędu powinni być święci. Ale małżonkowie, daj Boże, wychowajmy świętego przyszłego. Ale nie, właśnie małżonkowie mogą i powinni być święci. Kto chce żyć pełnią życia chrześcijańskiego, kto chce być po prostu szczęśliwy, ten nie może postawić, może nie może przekreślić i powiedzieć: ja to świętym być nie chcę.
Ale czy nie może być tak, że w poszczególnych okresach dziejów historii Kościoła rzeczywiście na plan pierwszy wychodziła świętość w jakimś stanie życia? Czy nie jest tak, że przyszły czasy, aby mocniej podkreślić tę możliwość, tę potrzebę, aby rozpoznać małżeństwo jako drogę do świętości, że to teraz właśnie są te czasy?
Zgadza się. Myślę, że w każdym okresie Kościoła był pewien nacisk na jakiś model świętości, często bardziej ze względu na okoliczności, w którym przyszło żyć Kościołowi. Ksiądz Henryk Caffarel, znany duszpasterz właśnie małżonków, pisał, że właśnie każda epoka ma swój typ świętości. Starożytność chrześcijańska do edyktu mediolańskiego znała przede wszystkim świętość męczenników. Później była świętość ojców pustyni, tych, którzy żyli najpierw samotnie, a potem zaczęli tworzyć klasztory. I to była świętość zakonna. Potem, kiedy w XIII wieku klasztory miały się bardzo dobrze od strony materialnej i duchowej, także na plan pierwszy wyszła świętość tych, którzy byli synami świętego Franciszka z Asyżu, a więc świętość ubogich. Potem w renesansie, dzisiaj wspominamy świętego Franciszka Ksawerego, wyszła na plan pierwszy świętość zakonników misjonarzy, tak jak Franciszek Ksawery, który poszedł do Indii, aby tam głosić chrześcijaństwo. Wreszcie w XIX wieku mieliśmy taki model świętości, zwłaszcza w zakonach, które były oddane służbie najuboższym, czy to materialnie, czy to duchowo. I ten wspomniany przeze mnie ksiądz Henryk Caffarel mówił: a dziś jest epoka i czas na ludzi właśnie świeckich świętych i to małżonków świętych. Ale Zaraz dodam też, że wcale nie jest tak, że Kościół nigdy tej sprawy nie głosił. Myślę, że dużo nam mówi postać świętego Tomasza z Akwinu. To jest zakonnik i wielki teolog z XII wieku. W jednym ze swoich dzieł tak pisał. Niektórzy krzewią i podtrzymują życie duchowe poprzez posługiwanie czysto duchowe, a to należy do tych, którzy przyjęli sakrament kapłaństwa. Inni czynią to poprzez posługiwanie zarówno duchowe, jak i fizyczne, a to jest obowiązkiem tych, którzy przyjęli sakrament małżeństwa. Jednoczący mężczyznę z kobietą w tym celu, aby dali światu potomstwo i wychowali je na chwałę Bożą. A jeszcze inny średniowieczny autor, Bertold z Ratyzbony z XIII wieku, tak podkreślał wagę i powagę i świętość sakramentu małżeństwa. Bóg uświęcił małżeństwo bardziej aniżeli jakikolwiek inny zakon na ziemi, więcej nawet niż braci bosonogich, braci kaznodziejów oraz braci szarych.
Ciekawe, co franciszkanie na to i dominikanie i inni zakonnicy. Ale rzeczywiście w różnych momentach podkreślano to, o czym dzisiaj mówimy i wydaje się, że trzeba to podkreślić z mocą. Myślę, że też jakby niedoinwestowana jest informacja o tym, że małżonków wynoszonych na ołtarze mamy też wielu. Mówimy teraz o tych przed chwileczką wspomnianych, mówimy o beatyfikowanych małżonkach kłatrokich, ale jest o wiele więcej par małżeńskich, które nazywamy błogosławionymi czy świętymi, choć ich droga na ołtarze nie była wspólna w tym sensie kanonicznym. Może warto też jedno zdanie na ten temat.
Tak, oczywiście to nie jest tak, że tylko współcześnie kanonizuje się świętych małżonków. W jednej z książek pana Zbigniewa Nosowskiego, Parami do nieba, właśnie jest to określenie. Można iść do nieba pomimo małżeństwa, a więc wtedy, kiedy małżonek jest szczególnie trudną osobą i którego właśnie znoszenie jego kaprysów czy jego charakteru trudnego właśnie człowieka uświęca. No, taką osobą była niewątpliwie święta Monika, matka świętego Augustyna, której małżonek był niezwykle trudnym człowiekiem, ale nawrócił się pod koniec swojego życia. Ona właśnie uświęciła się, powiedzielibyśmy tak, używając tego sformułowania, pomimo małżeństwa. Ale to Bóg planuje nasze życie i to Bóg daje nam okoliczności, w których możemy się uświęcać. Do nas należy podjąć to wyzwanie, które przed nami jest.
Wracamy jednak do tej drogi ku świętości poprzez małżeństwo albo dzięki małżeństwu i postawmy zasadnicze pytanie. Co uświęca małżonków?
Słuszne pytanie, dlatego że trzeba dobrze zrozumieć, na czym polega owa miara wysokiego, zwyczajnego życia człowieka i w związku z tym odkryć, co jest sekretem szczęścia i co jest sekretem ludzi świętych. A ów sekret nie jest bardzo skomplikowany. Jest niezwykle prosty, ale przy tym przebogaty. Pozwolę sobie odwołać się do Jana Pawła II, jego pierwsza encyklika Redemptor Hominis. Znajdujemy taki tekst. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jeżeli jego życie jest pozbawione sensu. Jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Sekretem świętości i szczęścia jest miłość. Jeżeli człowiek, tak jak papież mówi, ją pozna, dotknie, poczuje, weźmie, wchłonie jakoś w siebie, przyjmie do siebie, zaakceptuje, wówczas jego życie może być prawdziwie szczęśliwe. Ale nie jest to każda miłość, bo papież pisał tutaj miłość z wielkiej litery, więc jest to miłość od Boga. Więc najpierw musimy rzeczywiście przyjąć ten dar miłości od Pana Boga. Musimy zrozumieć, Bóg naprawdę mnie kocha i to nie w moich wyimaginowanych okolicznościach życiowych, ale właśnie w tym momencie. Może trudnym, może radosnym, może takim, który wydaje mi się, że będzie za chwilę katastrofa, a może takim, który wydaje mi się, że moje życie jest pełne perspektyw. Zatem miłość. Miłość uświęca.
Przytoczona została pierwsza encyklika świętego Jana Pawła II. Ja myślę, że tych dokumentów jeszcze pojawi się kilka. Nie sposób nie wspomnieć o adhortacji Familiaris Consortio, prawda? To jest rodzaj przewodnika. Jeśli ktoś pyta, w jaki sposób to zrealizować, jak to ma się w codzienności objawić, to czytając tę adhortację, trochę jakby dzisiaj po latach może zapomnianą, tam znajdziemy szereg odpowiedzi, prawda?
Oczywiście. Bardzo serdecznie zapraszam do powrotu właśnie do tego dokumentu, który chociaż napisany w latach 80. pozostaje aktualny, bo czyż temat właśnie miłości nie jest tematem zawsze aktualnym. I papież w tym dokumencie pisze, że ta miłość, która jest źródłem świętości nas chrześcijan, w małżeństwie ma swój szczególny kształt. Miłość małżeńska, pisze nasz święty papież, zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby, impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza. Papież właśnie podkreśla, że w małżeństwie ta miłość potrafi właśnie być taka wielokształtna, potrafi być wielobarwna, potrafi wyrażać się na bardzo wiele sposobów, których my, celibatariusze, nie możemy wyrażać w ten sposób naszej miłości, bo kształt naszej miłości do Boga i drugiego człowieka jest inny, ale ten kształt miłości ludzkiej, małżeńskiej jest niezwykle pociągający, piękny i niezwykle atrakcyjny.
Podkreślam raz jeszcze, to Familiaris Consortio, warto do tego tekstu, tej adhortacji posynodalnej zajrzeć i ją czytać, medytować. Słowa uczą, to prawda, a przykłady pociągają. Może rzeczywiście zwróćmy się do tych, którzy są tutaj z nami. Święci, pierwsi jako małżonkowie wspólnie kanonizowani w Kościele, to podkreślamy, Ludwik Zelia Martin. Może o tej miłości na ich przykładzie, może dwa słowa przypomnienia tych faktów takich hagiograficznych, dziś byśmy powiedzieli, no i później pójdziemy w tym takim podglądaniu trochę tej ich miłości.
Niewątpliwie święci Ludwik i Zelia Martin zostali jakby wypromowani dzięki swojej świętej córce. Myślę, że wielu z nas zna dobrze, jest zaprzyjaźnionych ze świętą Tereską od Dzieciątka Jezus. Właśnie ona była najmłodszą córką owej pary małżonków, Ludwika i Zeli Martin. Byli oni Francuzami z urodzenia, żyli w XIX wieku i można powiedzieć, że oboje długo szukali swojej drogi życiowej. Nie wiedzieli, jaką drogę życiową w swoim życiu wybrać. Ludwik Martin najpierw chciał być zakonnikiem i to w bardzo surowym zakonie, zakonie kartuzów. Postanowił nawet i udał się do tego zakonu, ale nie został przyjęty, ponieważ nie znał łaciny. A wówczas nie znać łaciny oznaczało nie móc skorzystać i z liturgii, ale i z dzieł życia duchowego, a więc być takim człowiekiem ślepym i głuchym na te wszystkie teksty i bogactwo życia duchowego, które jest w zasięgu ręki. Zatem Ludwik nie może wstąpić do zakonu, który sobie wymarzył. Postanowił więc zdobyć praktyczny zawód, zdobył zawód zegarmistrza. I założył mały warsztat zegarmistrzowski w Alençon, w tej miejscowości, w której przyszło później razem z Zelią mu razem żyć. Tymczasem Zelia z domu Guérin pochodziła z rodziny, gdzie miała siostrę jeszcze i brata. Zelia w swoich listach, których napisała rzeczywiście niezliczoną ilość i bardzo dużo wiemy o życiu duchowym Zeli, jak i tego małżeństwa Ludwika i Zeli oraz o życiu duchowym ich dzieci dzięki tym listom Zeli. Była bardzo płodna, bardzo w piśmiennictwo. Pisała do swojej siostry, z którą miała bardzo dobry kontakt. Zelia mówi w swoich listach, że z mamą nie miała najlepszego kontaktu. Jej matka była owszem bardzo troskliwa, ale jednocześnie surowa i wymagająca. Zelia również myślała o klasztorze. I poszła nawet do klasztoru prosić o przyjęcie, ale również jej odmówiono. Powiedziano jej, że nie tędy twoja droga życiowa, musisz szukać inaczej woli Bożej. Nauczyła się koronkarstwa. Otóż ona uczyła się, była w tym specjalistką, a trzeba dodać, że miejscowość, w której Zelia pracowała i później założyła w wieku zaledwie 20 lat małe przedsiębiorstwo koronkarskie, Alençon, słynęła i do dzisiaj słynie z przepięknych koronek, ale niezwykle trudnych, czasochłonnych, pracochłonnych. Ona nawet powiedziała w jednym ze swoich listów: ja przy tych koronkach to swoje życie tracę. Potem spotkali się przez przypadek. Spotkanie było rzeczywiście bardzo ciekawe, dlatego że kiedy już zrozumieli, że trzeba pójść drogą małżeńską, to modlili się o dobrego męża i dobrą żonę. Poznali się i o tym wiemy właśnie od Zeli. Kiedy Ludwik miał 35 lat, wówczas, kiedy szli w Alençon mostem świętego Leonarda, Zelia nagle zobaczyła go, przechodzącego naprzeciw niego już starszego pana, w naszym wieku nawet, 35 lat, to już raczej nie myślenie o ożenku. Zobaczyła go i kiedy przeszła, usłyszała w swoim wnętrzu takie słowa: to ten, którego przygotowałem dla ciebie. Poznali się, 3 miesiące narzeczeństwa, ślub, o północy, 13 lipca 1858 roku. Dlaczego o północy? Dlatego, że oni chcieli, żeby ich życie było szczególnie zanurzone w życiu Chrystusa, który wedle tradycji o północy przyszedł na świat i o północy zmartwychwstał. To pokrótce, można powiedzieć, był ten moment do poznania się Ludwika i Zeli Martin.
Kolejny miesiąc z rzędu słyszymy, że czasem usłyszeć nie, to nie jest porażka. Takie nie... Przed miesiącem ci młodzi, którzy powiedzieli, nie zostali przyjęci na studia tu, tam, znaleźli się w uczelni, na którą wspólnie trafili. Tutaj nagle słyszymy nie w zakonie, jednym i w drugim przypadku. Trzeba szukać. No i to, co też mocno się tutaj narzuca, modlić o dobrą żonę, o dobrego męża, prawda?
Zgadza się. Pozwolę sobie jeszcze odwołać się do tego stwierdzenia, powiedzieć nieco poetycko może. Czasem usłyszeć nie, to znaczy dopiero usłyszeć tak. Taki jest Pan Bóg.
Poezja.
Że rzeczywiście zamyka jedną drzwi, a otwiera następne. Tylko czasami my jesteśmy skoncentrowani tak na tym nie, że już nie widzimy innych możliwości. Ale Ludwik i Zelia potrafili dostrzec te właśnie inne możliwości. I rzeczywiście im w małżeństwie się powiodło dlatego, że nie trafiło im się szczęście. Dlatego, że na nie cierpliwie, długotrwale pracowali. Przez gorliwe i pobożne życie chrześcijańskie, przez uczciwą modlitwę o dobrego małżonka i dobrą żonę i przede wszystkim o to myślenie: Panie Boże, którego Ty mi wybrałeś, którą Ty mi przeznaczyłaś.
Książę Jarosławie, to co chcielibyśmy tutaj wykazać, to właśnie to, co było na początku powiedziane, że to ich życie nie było wyjątkowe, tylko że obrali ten kurs naprawdę wysokiego poziomu w tym, co zwyczajne, bo te czynności no, były takie po prostu. Zakład, zegarki, tu koronki, praca, pieniądze, dzieci. No tak jak to w domach jest. Spróbujmy to wykazać, ukazując także cechy miłości, która ich łączyła.
Zgadza się, ich życie było nadzwyczajne zwyczajnością. Odkryli właśnie ten sekret życia świętych, że świętymi można być poprzez zwyczajne czynności wykonywane w sposób jak najbardziej piękny, dokładny, nie dla siebie, ale dla miłości Pana Boga, dlatego żeby On był uwielbiony w najdrobniejszych rzeczach, nawet w jednej nitce, którą trzeba wpleść w koronkę, nawet w jednym trybiku, który trzeba włożyć do zegarka. To jest właśnie sekret świętych i oni ten sekret odkryli. Oni odkryli także, że ten sekret miłości Bożej, która przez serce ludzkie rozlewa się na innych ludzi, może także przelać się w serce swojego małżonka. I żyli właśnie taką miłością. Papież Paweł VI w jednej ze swoich encyklik Humane Vitae.
Cały czas mówimy o świętości, już błogosławiony, tak, więc cały
podaje
czas
cechy miłości pięknej, tych małżeńskiej. I można powiedzieć, że Ludwik i Zelia Martin rzeczywiście taką miłością żyli. A miłość ta była na wskroś ludzka, to znaczy, że ona bazowała na ich wyborze, nie tylko na impulsie popędów i uczuć, ale z miłości, która była zakotwiczona w ich tak dla ciebie. I kilka takich, można powiedzieć, obrazków, które pokazują właśnie tą miłość Ludwika Izeli jako miłość na wskroś ludzką, czyli taką nie tylko impulsową, ale taką trwałą, taką wierną. Otóż właśnie samo to przygotowanie do małżeństwa, 3 miesiące, ale poprzedzone długim okresem życia chrześcijańskiego. Poza tym można powiedzieć, że oni poszukiwali kogoś, kto byłby dobrym kandydatem na małżonka i na małżonkę. I to się przejawiało później, kiedy Zelia pisała do swojego brata takie sformułowanie. Zdaje mi się, że wciąż myślisz o pannie X. Myślę, że nie bardzo jesteś mądry. Mam pewną natrętną myśl. Zwichniesz sobie życie, czy to z nią, czy z jakąkolwiek inną, gdyż bierzesz pod uwagę jedynie rzeczy błahe. Piękność, majątek, a nie troszczysz się o przymioty, które są szczęściem dla małżonka, ani o braki, które są powodem jego zniszczenia i ruiny. Wiesz, że nie wszystko złoto, co się świeci. Najważniejsze, by znaleźć kobietę o dobrych przymiotach, która by się nie lękała zbrudzić ręce w pracy, nie przywiązywała większej wagi do toalety niż to wypada, która by umiała wychować swoje dzieci do pracy i do pobożności. Taka kobieta cię przeraża. Nie jest zbyt błyszcząca w oczach świata, ale ludzie mądrzy wyżej cenią ją, choćby nic nie posiadała, niż inną z 50 tysiącami franków posagu, a nie mającą tamtych zalet. Powiedzielibyśmy, nieco wyrachowanie, czy to rzeczywiście z miłością ma związek? Jeśli mówimy i szukamy miłości prawdziwie ludzkiej, a nie miłości szalonej, która tylko jest miłością na początku, a potem jest wielką nienawiścią i niechęcią, to właśnie tak trzeba myśleć. Trzeba sądować drugiego człowieka, żeby oddać mu siebie. Każdy z nas jest niezwykle cenny. Podarować kogoś drugiemu człowiekowi to nie mała rzecz.
A więc miłość na wskroś ludzka. Dalej?
Miłość także pełna, to znaczy taka, która jest przyjaźnią. Właśnie miłość osiąga swoją pełnię i doskonałość dopiero wtedy, kiedy jest przyjaźnią. Przyjaźń to jedna dusza w dwóch ciałach i taka miłość powinna być miłością małżeńską. Miłość małżeńska powinna do tego zmierzać. Ciekawy epizod z życia Ludwika i Zeli Martin. Otóż po zawarciu małżeństwa postanowili żyć bez współżycia małżeńskiego. Postanowili żyć w zupełnej czystości, wstrzemięźliwości małżeńskiej. Być może trwało to 9 miesięcy, być może ten okres, kiedy poczekali na wielki znak miłości cielesnej, kiedy najpierw pozwolili, by ich miłość zapuściła korzenie w ich sercach, w ich woli, w ich uczuciach, a potem dopiero pozwoliła oddać się ciałom, pomógł im właśnie zadzierzgnąć tę przyjaźń. Dodam, że w tej zmianie decyzji, mianowicie w tym, żeby jednak podjąć ten wielki znak miłości małżeńskiej, znak miłości cielesnej, no ten podpowiedział kapłan, spowiednik, któremu się spowiadali i który wreszcie powiedział nie, wasza droga jest nie tędy. I rzeczywiście potem okazało się to niezwykle bogate i cenne. Jeszcze jedna taki epizod, który pokazuje, że oni byli prawdziwie przyjaciółmi dla siebie, to znaczy nie było między nimi ja tobie tyle, a ty mi ile. To, że w XIX wieku, kiedy okazało się, że ten zakład koronkarski Zeli przynosi większe dochody dla utrzymania już sporej rodziny, a Zelia nie bardzo lubiła wyjeżdżać, żeby sprzedawać te koronki, Ludwik na odwrót bardzo lubił podróże, no to Ludwik zamknął zakład jubilersko-zegarmistrzowski. Pomyślmy sobie, XIX wiek, kobieta pracuje na męża, małżonek pracuje w przedsiębiorstwie swojej żony. Potrafili być przyjaciółmi. Właśnie nie chodziło o to, co moje, co twoje, tylko co nasze. I to pokazuje o pięknej miłości ich małżeństwa.
Nauczyć się być przyjaciółmi w małżeństwie. Miłość powinna być wierna i wyłączna, czytamy w Humanae Vitae.
Zgadza się, to trzecia cecha miłości doskonałej, miłości małżeńskiej. Zelia pisze właśnie, że dzięki tej swojej wierności, tej wytrwałości, tej wyłączności kochali się miłością rzeczywiście bardzo wielką. Kiedy się rozstawali, tęsknili za sobą szalenie. Pisali do siebie listy, kiedy Ludwik był właśnie w tych podróżach w związku ze sprzedażą koronek. W jednym ze swoich listów pisała Zelia tak. On zawsze był moim pocieszycielem i podporą. A kiedy pisała do swojego brata, mówi tak. Jestem zawsze z nim szczęśliwa. On jest tego przyczyną, że moje życie jest bardzo miłe. Mój mąż to święty człowiek. Życzyłabym wszystkim kobietom takich mężów.
Ciekawe. o czym można przeczytać w listach żon o swoich mężach dzisiaj, ale myślę, że pięknych przykładów nie brakuje. Została nam jeszcze jedna cecha miłości małżeńskiej. Miłość powinna być płodna.
Płodna, tak. Ponieważ dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa. Są najcenniejszym darem, który Bóg powierza małżonkom, aby ich urodzili do życia ziemskiego, ale także, aby asystowali przy urodzeniach do życia wiecznego, kiedy właśnie w sakramencie Chrztu Świętego otrzymują dar życia nadprzyrodzonego i kiedy potem rodzice mogą właśnie najbliżej być i rozwijać ten dar życia nadprzyrodzonego. Zelia pisała tak: kocham dzieci do szaleństwa. A to był moment, kiedy była w ciąży z 9. dzieckiem. Urodziłam się po to, aby je mieć, ale wkrótce nadejdzie czas, że to się skończy. 23 bieżącego miesiąca skończę 41 lat, a w tych latach bywa się babcią. Babcią nie została nigdy. Tylko 5 dziewcząt dożyło wieku dorosłego i wszystkie wstąpiły do klasztoru.
A to 9. dziecko, które nosiła pod sercem, to była właśnie Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Zresztą inna z córek też jest w tej chwili kandydatką na ołtarze.
Zresztą dodam, że to Leonia, która była najbardziej niesforną i o której mówiła właśnie Zelia, że czworo spośród moich dzieci właśnie jest kochanych, a Leonia jest tak trudna, że nie wiem, co mam zrobić, żeby ją przekonać do tego, że ją prawdziwie kocham. Pisała, że kiedy to zrobię, będę mogła zaśpiewać Nunc Dimittis, a więc teraz, Panie, pozwól Twojemu słudze odejść do domu.
Kiedy rozmawialiśmy o tym temacie, to ksiądz przywołał taki obraz tkania materiału, jakiejś tkaniny, że na początku są dwie nitki, prawda? A później to tak już jest, że nie widać, gdzie jest jedna, gdzie druga, a gdyby się chciało jedną wyjąć, no robi się
tkanina
przedarcie.
Się właśnie, robi się przedarcie. Taka jest miłość małżeńska, taka jest także miłość rodzinna, w którą rozszerza się miłość małżeńska i można powiedzieć i trzeba powiedzieć dzisiaj, zwłaszcza obecnej dobie, że małżeństwo i rodzina jest rzeczą podstawową w Kościele. Paweł VI mówił, że małżeństwo i rodzina pełni apostolat ogniska domowego i jest uśmiechniętym obliczem Kościoła.
Uśmiechnięte oblicze Kościoła. To jest chyba bardzo dobre podsumowanie tej naszej rozmowy. I jeszcze raz chciałbym może naciągnąć na taką refleksję z potwierdzeniem. Ksiądz ma kontakt poprzez swoją pracę i pewnie także i studia wcześniej z wieloma małżeństwami, może trochę zbieranie materiałów. Tak mi się wydaje, że przekłamany jest obraz o małżeństwie dzisiaj, bo akcentuje się trudności. Myślę, że za mało mówi się o takich pięknych małżeńskich parach, o pięknych parach rodziców, którzy spełniają swoje powołanie i wiedzą, w którą stronę idą, że idą ku niebu, że idą ku świętości i odkryli, że we dwoje łatwiej.
Zgadza się. Myślę, że to określenie, że rodzina jest uśmiechniętym obliczem Kościoła, właśnie wiele o tym mówi. Żeby odczytać uśmiech z twarzy drugiego człowieka, trzeba wiele dyskrecji, subtelności, ciszy, spokoju, a nie wrzawy i zgiełku. Tego, co się właśnie robi wokół tych wszystkich trudnych przypadków, które są. A zatem jest wiele rzeczywiście takich małżeństw, które żyje tą miłością codzienną, tą miłością, która jest taką miłością ogniska domowego.
Zanim podziękujemy jeszcze księże Jarku, pozwól, że chciałbym zwrócić uwagę na coś, co zacząłbym tak. O tym, o czym powiedzieliśmy w konferencji, trzeba mówić na różne sposoby. Trzeba przede wszystkim świadczyć, trzeba tak zwyczajnie może podzielić się tym, co przeżywamy w małżeństwie i w rodzinie między swoimi bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi. Ale taką mową jest też książka, taką mową czasem jest zdjęcie, taką mową jest album. W naszej diecezji kaliskiej w ostatnich dosłownie dniach ukazał się album Każdy człowiek ma ojca i matkę. W takim zamieszaniu ostatnich czasów ta prawda, choć oczywista, brzmi prowokacyjnie, ale jest rzeczywiście to słowo przekazaniem prawdy. I tutaj zebrane są wypowiedzi ojców świętych, trzech papieży po kolei, święty Jan Paweł II, papież Benedykt XVI i papież Franciszek, którzy z niezwykłym zaangażowaniem i pięknie mówią i pochylają się nad małżeństwem, nad rodziną, służą małżeństwom i rodzinom. Pierwszą część tego albumu stanowi zbiór fotografii z diecezji kaliskiej, gdzie też to duszpasterstwo na szereg sposobów jest realizowane. Ksiądz biskup Edward, który daje wstęp, słowo do tego albumu, mówi, często zresztą używa tych słów, że rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi. I to właśnie ta nazaretańska jest dowodem na to, że Bóg chce przychodzić do człowieka i być z nim blisko, pod jego dachem, w jego domu, chce być pomiędzy małżonkami, zespalając ich miłość i zapraszając do świętości, zapraszając do nieba. Ten album może być nawet dobrym prezentem na święta. U świętego Józefa można go znaleźć i w wielu parafiach naszej, we wszystkich parafiach naszej diecezji. Każdy człowiek ma ojca i matkę na wszystkie możliwe sposoby. Przez media, przez takie właśnie pomnożenie słowa trzeba mówić o tym, co dzisiaj bywa podważane. Ksiądz dr Jarosław Powązka, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Kaliskiej, był naszym dzisiejszym gościem, choć bardzo u siebie i z wielką znajomością tematu podzielił się tym, co naprowadza nas na temat świętości w małżeństwie. Dzięki małżeństwu to jest to, co chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Zapraszamy na Eucharystię, rozpoczynamy mszę świętą, która zawsze jest szczytem tego naszego tutaj u świętego Józefa w czwartek rozmodlenia. Przypomnę, że przewodniczył będzie tej Eucharystii biskup opolski, ksiądz biskup Andrzej Czaja. Módlmy się wspólnie.